Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Ten tydzień w nie obfitował, jedna wiadomość jest wyjątkowo zła, aczkolwiek myślę, że wiele osób uzna ją za bardzo dobrą wiadomość, mimo że jest złą wiadomością, bo ona jest złą wiadomością, w związku z tym wywołuje duże emocje, u jednych negatywne, u innych pozytywne. I chodzi oczywiście o atak na Moskwę, na jeden z lokali w Moskwie, dokładnie na salę koncertową, w trakcie do którego na tamten świat przedostało się ponad 100 obywateli Federacji Rosyjskiej. Być może też są goście zagraniczni, aczkolwiek niekoniecznie, gdyż co ciekawe, kilka tygodni temu amerykańska ambasada opublikowała informację o tym, że taki atak jest planowany, w związku z tym sugeruje swoim obywatelom, żeby nie łazili na żadne imprezy, dając dowód na to, że ich obywatele chodzą tam na różne imprezy, gdyż sobie spokojnie mieszkają w Moskwie. Nie to co nasi obywatele, którzy w Moskwie mieszkać nie mogą, gdyż od razu stają się rosyjskimi agentami. Doszło do ataku, kiedy atak jeszcze trwał. Nasi specjaliści, eksperci medialni oczywiście oskarżyli o ten atak Rosję, że jest to tak zwana fałszywa flaga, czyli robią to po to, żeby mieć pretekst do zaatakowania w domyśle Ukrainy i bez domysłu też Ukrainy, bo Ukraina padała natychmiast jako państwo, które będzie atakowane. Ci eksperci zapomnieli chyba o tym, że Ukraina jest już zaatakowana, nie trzeba jej znowu atakować, nie trzeba mieć pretekstu żadnego, ale być może ja się mylę w swoim osądzie, eksperci być może mają rację. Przejdźmy więc do ekspertów. Eksperci, ci sami eksperci, którzy chwilę wcześniej mówili o tym, że jest to atak rosyjski, na wieść o tym, że jest to atak arabski, islamski, dokładnie, że ISIS zaatakowało Moskwę, na co było kilka dowodów ze strony ISIS, że opublikowało film to ISIS, którego nie było nigdzie na komórkach dostępnych wcześniej, przed tym jak opublikowali ten film, i przyznali się ISIS źli bardzo ludzie dlatego, że to zrobili, i to też wywołało śmiech ogólny ekspertów, części ekspertów, teraz nadmieńmy, gdyż nie wszyscy są tak dużymi ekspertami, jak ci eksperci najlepsi medialni, którzy występują we wszystkich możliwych mediach na wszystkie możliwe tematy, czy to jest wojna, czy to jest Dawid, czy to jest cokolwiek innego, Katar, wszystko jedno, zawsze są ekspertami. No więc, kiedy padła nazwa ISIS, część ekspertów zaczęła się śmiać publicznie, mówiąc, co ma wspólnego ISIS z Rosją. No więc, zanim przejdziemy do wszystkich innych wiadomości, to myślę, że trzeba zamknąć temat tego ataku i ewentualnego udziału ISIS, gdyż Rosja ma wiele wspólnego z ISIS, prawda? Nie jest wspólnego tak na przykład jak Amerykanie, którzy stworzyli ISIS, ale jednak ma. ISIS to jest takie ugrupowanie, jakby też nie wiedział, bo to już minęło dużo czasu od czasu, kiedy powstało. To był atak na Irak, w trakcie którego Amerykanie posłają tamten świat dużo ludzi, oczywiście złych bardzo ludzi, bo Amerykanie wysyłają na tamten świat tylko bardzo złych ludzi. Wysłali bardzo złych ludzi, a tych, którzy przeżyli, zamknęli w więzieniach i w tych więzieniach robili różne rzeczy, które no, nie przypadają generalnie do gustu opinii publicznej, ale mimo, że wybuchł wtedy wielki skandal wynikający z tego, że robili w tych więzieniach rzeczy, które no, nie powinni robić w świetle prawa międzynarodowego, to wszyscy o tym szybko zapomnieli i dziś już chyba nikt nie pamięta, że oni tam po prostu stosowali tortury. W tych więzieniach, w których stosowano tortury, siedzieli sobie wszyscy. U nas można powiedzieć od prawa do lewa, ale tam nie było prawa i lewa, bo tam wszyscy byli na lewo, bo ta partia Bas była w lewa bardzo, w Saddam był lewy, co nie przeszkadzało Amerykanom współpracować z nim całe lata. Na przykład napuścili go na Iran, w sensie Irak na Iran, Saddama, Irak na Iran, Anatollahów napuścili. No i kiedy w końcu wojna się skończyła i Saddam powiedział, napuściliście nas na Iran, w związku z tym może byście teraz dali hajs na odbudowę kraju. Tak? No i wtedy Saddam musiał zniknąć. W więzieniach po inwazji, drugiej inwazji amerykańskiej na Irak wylądowali wszyscy, żołnierze Saddama, generałowie Saddama, oficerowie Saddama, duchowni, nie Saddama, którzy byli w opozycji do Saddama wcześniej, ludzie zwykli, bardzo zwykli, często trafiali tam kompletnie bez żadnego powodu, wystarczył jakiś donos, żeby trafić do takiego więzienia, no więc w tym więzieniu ci wszyscy ludzie się zebrali do kupy i się dogadali i po tym, jak można było już opuścić więzienie, stworzyli sobie ISIS, w dużym skrócie. ISIS sobie poszło na twardo, zrobili taką dużą rozpierduchę w tamtej okolicy, w okolicach Iraku, Syrii i paru jeszcze innych miejscach w tamtych okolicach. No i w tym czasie jakimś dziwnym trafem Amerykanie stwierdzili, że Syria jest państwem niedemokratycznym, bo to pamiętajcie, że była arabska wiosna. Jak ktoś nie pamięta, to teraz może sobie posłuchać. Pani wie doskonale o tym, o czym mówię, w związku z tym może pani teraz pójść zrobić herbatkę, jeżeli ma pani ochotę oczywiście. Syria okazała się mało demokratycznym państwem, po tym jak Libia okazała się mało demokratycznym państwem, Egipt okazał się mało demokratycznym państwem i parę innych jeszcze państw arabskich okazało się mało demokratyczne. Szef irackiego państwa odszedł na tamten świat, zanim już nastąpiła wojna, w sensie nie wojna, przepraszam, pochód demokracji na Bliskim Wschodzie. W Egipcie przez chwilę zmieniły się władze, które szybko musiały odejść pod naciskiem wojskowych, którym się jednak nie spodobało to, co robiło Bractwo Muzułmańskie. No i nadszedł czas na Syrię i pana Asada, który wiedząc, że wszyscy, którzy się układają z Amerykanami, no kończą marnie, tak? Po prostu no, w najlepszym wypadku znikają ze sceny politycznej, a w takim ekstremalnym, czyli standardowym dla Amerykanów, po prostu umierają śmiercią gwałtowną. No więc pan Asad się nie chciał zdemokratyzować i ISIS zaatakował m.in. Syrię. Syrię, w której Amerykanie wprowadzali demokrację. ISIS zaatakował Syrię, doprowadzając tam no, do dużego takiego problemu humanitarnego, tak to określmy i nakreślmy. I pan Obama, nie mogąc sobie już poradzić z tymi ISIS, którzy mimo wszystko bardzo atakowali wszystkie siły tam dostępne, gdyż byli to niewierni, w związku z tym ISIS atakował wszystkich. I wtedy, 10 lat temu, pojawili się tam Rosjanie. Znaczy nie to sobie wzięli, przyjechali, bo stwierdzili, po prostu jest zadyma, jest impreza, w związku z tym pojedziemy i sobie po prostu podejmiemy. Nie. Oni zostali zaproszeni przez pana Obamę, który najpierw wezwał sobie do USA pana Putina, bo jeszcze 10 lat temu pan Putin sobie tak fruwał wszędzie, gdzie chciał, mimo że już wtedy na Ukrainie odbyła się krwawa wojna, w której ginęli ludzie, tylko że wtedy nikt się to nie przejął kompletnie, bo to jakoś tak nie przechodziło nikomu do głowy, żeby się za bardzo przejąć. Więc zaprosił pana Putina sobie do USA i tam poprosił go, żeby zajął się ISIS, że no, on troszkę nie wyrabia, tak nie ma czasu, zarobiony jest, to ISIS jest jakieś takie denerwujące, poza tym on teraz pokojowego Nobla dostał, w związku z tym nie może tak za bardzo robić krwawej rzezi na terenach Bliskiego Wschodu. No i pan Putin się zgodził i tak się właśnie tam znaleźli Rosjanie. Rosjanie dość szybko uprali się z tym ISIS, wyrzynając w pień wszystkich, którzy im nie pasowali. Był taki wywiad, który pamiętam w CBS-ie amerykańskim, w którym to dziennikarz amerykański pytał pana Putina, tak, bo Putin wtedy też występował w mediach amerykańskich, w wszystkich dowolnych mediach musicie go znaleźć, bo był przyjacielem przecież Ameryki i Zachodu generalnie jeszcze 10 lat temu, mimo że już wtedy prowadził wojnę na Ukrainie, tak? Ale jak powiedziałem, nie będziemy teraz rozgrzebywać ran starych, tylko przejdziemy do sedna, czyli do ISIS. No i pan Putin w tym wywiadzie jest pytany, co on zrobi z tymi ludźmi z ISIS. Powiedział, no, będziemy musieli kilić wszystkich, bo ja ich nie lubię generalnie, bo oto są w większości, jeszcze w dużej części w tej Syrii, są ludzie, którzy są z Rosji, pochodzą z terenów byłego SSSR, Czeczeńcy i Tadżycy, tacy różni ludzie, którzy wyznają Allaha. No i oni bardzo nie lubią Rosji, a w związku z tym, że oni pojechali na świętą wojnę do Syrii, to dobrym pomysłem jest to, żeby Rosjanie wysłali tam wojska i tam na obcym terenie wszystkich kilim, bo wtedy jak kilim ich za granicą, to oni nie wrócą do Rosji, żeby kilim na terenie Rosji. No jak widzieliśmy parę dni temu, jednak doszło do sytuacji, kiedy tamci wrócili i zrobili kilim w Moskwie. Tak w skrócie, bo to jest ciekawe, że Ameryka, która w sumie stworzyła ISIS, pierwsza wiedziała jako jedyna o tym, że będą tam jakieś rzeczy niepokojące się działy w Moskwie. Nie zarzucam, broń Boże, tego Amerykanom, tylko tak po prostu łącząc kropki, myślę, że jednak część ekspertów naszych medialnych no nie ma pojęcia o rzeczywistości i o tym, o czym mówią, gdyż ISIS ma ogromny interes w tym, żeby zaszkodzić Rosji, bo pomijając Syrię, w której ciągle coś się dzieje, Rosjanie w ciągu ostatnich lat, o tym Wojtek Szewka w Polityko TV mówił, kiedy jeszcze do Polityko TV przychodził, że to było 10 lat temu, jak on to mówił. Wtedy to mówił, jak pan Obama korespondował sobie, nawet nie korespondując, tylko rozmawiając bezpośrednio z panem Putinem, Wojtek Szewka wtedy mówił w Polityko, tutaj w PIT-u, że stał się cud niesamowity, gdyż Rosjanie po 89, po 91, kiedy padły Sowiety, no stracili generalnie Bliski Wschód. Po prostu nie było ich tam, a dzięki Jankesom mogli wrócić i stali się znowu graczem w tamtym rejonie. No więc stali się graczem o wiele lepszym niż w czasach, które opisujemy, czyli 10 lat temu, bo w tej chwili Rosjanie, no, mają dość silną pozycję w północnej Afryce. W północnej Afryce, czyli na Sahelu dokładnie, na takim terenie, który też w programach Polityka, jak przecież Jan Wójcik w wyszukiwarce Polityka wyskoczył wam program o Sahelu. Sahel, który też zaczął być atakowany przez islam i tam też ISIS spokojnie działa. No i tam Rosjanie wjechali, no I tutaj weszli w szkodę strasznie Francuzom z kolei, którzy tam po prostu mieli swoje interesy, mają swoje interesy, którzy mają, tam mają wojsko, stwierdzili, że trochę wycofają tego wojska, bo nie potrzebują tak dużo. Wtedy pojawili się Rosjanie, grupa Wagnera między innymi, słynna z ostatnich wojennych potyczek i perturbacji na Ukrainie i w okolicy. No więc Rosjanie w tej chwili mają tam dość duże siły, które wyparły nieco francuskie siły. No i bardzo jest nie na rękę wszystkim to, że Rosjanie tam przebywają, gdyż tak, ISIS się denerwuje, bo Rosjanie to są nieprzyjemni bardzo, bo od razu kili im wszystkich, jak tego kogoś widzą. Francuzi są zaniepokojeni, bo tracą swoje tereny, no i generalnie, jeżeli pominąłem Francuzów i Amerykanów, którzy, jak widzicie, nie mają żadnego interesu w tym, żeby pozbyć się Rosji generalnie z tamtych rejonów na pewno, to ISIS, które zaatakowało w Moskwie, jeżeli wszystko się potwierdzi, co mówią specjaliści, którzy na tym znają, tak, bo oczywiście może się okazać, że to nie było żadne ISIS, tylko na przykład, nie wiem, Grupa Mazowszy pojechała do ten koncert i mi się nie spodobało, zrobili rozpierduchę, wszystko jest w tym świecie możliwe, w związku z tym być może to wcale nie zrobili ci, którzy faktycznie to zrobili. Kończąc, czyli wracając i kończąc do tematu, wbrew temu, co mówią specjaliści, eksperci medialni, Rosjanie mają na pieńku z ISIS i jest najbardziej prawdopodobne, że to właśnie oni, wykorzystując sytuację, w której się znalazła Rosja, przeprowadzili atak. Dodajmy do tego jeszcze przecież, że Rosjanie ściągają tysiącami ludzi z Bliskiego Wschodu na tereny Rosji, żeby ich przemycać do Polski. Tak jak wyglądają ich filtry dotyczące tych ludzi, nie wiemy. Całkiem prawdopodobne jest, że nie wyglądają w ogóle w tym przypadku. W związku z tym być może Rosjanie sami sobie ściągnęli dużą część terrorystów z Bliskiego Wschodu, aczkolwiek ci, którzy są teraz wyłapywani w krzaczorach jakichś, co jest też dość podejrzane, bo ludzie, którzy weszli tam, wyglądali na zawodowców, takich, którzy po prostu, no, już zrobili to wcześniej, tak, potrafili to robić w sposób doskonały, weszli, zrobili tą akcję i zniknęli. Tu jest ciekawostka, gdyż tam na miejsce, kiedy zaczęła się ta niepokojąca sytuacja, nie będę nazywał po imieniu, przecież wiadomo, że skrypty YouTube'a mogą to wychwycić i bardzo negatywnie ocenić, no więc dopiero po godzinie pokazały tam się jakieś oddziały rosyjskie, które mogłyby to opanować, a tamci ludzie w tym czasie zdążyli zniknąć. To jest ciekawe, w ogóle to w drugą stronę stawia troszkę pytanie, kto właściwie i komu zależało na tym, żeby tak to się potoczyło, a to, że ci ludzie, którzy ponoć tam byli w środku i uciekli, są wyłapani w lasach, w koszulkach krótkich, siedząc w śniegu, wygląda dość dziwnie. Tak w skrócie, tyle ile o tym wiem i tyle ile mogę o tym sądzić, bo od razu mówię, to powiedziałem na początku, czy nie powiedziałem na początku, o tym, co to się właściwie wydarzyło, dowiemy się pewnie o wiele później, niż jutro, niż pojutrze, o ile w ogóle, na pewno nie w najbliższym czasie, ale zarys tej sytuacji no, pokazuje, że życie jest mocno skomplikowane, tak? No bo Amerykanie, którzy zapraszali Putina do siebie, o czym wspominałem, dzisiaj wydawałoby się, że już z Putinem się nie lubią, tymczasem Amerykanie razem z Rosjanami latają w kosmos. W tej chwili właśnie jakieś mają plany polecenia w kosmos razem. Także to wszystko jest takie pokomplikowane bardzo. A dodajmy jeszcze do tego, że wedle ostatnich doniesień, które się pojawiają oczywiście w serwisach, które nie są głównymi serwisami, można się z nich dowiedzieć, z tych doniesień, że w Sahelu, w Afryce, obok Rosjan, i to nie konkurując ze sobą, tylko razem, walczą jakieś oddziały ukraińskie. Bajzel nie z tej ziemi i wszelkie proste wytłumaczenia tej sytuacji no są zbyt proste, że były możliwe do brania na poważnie, gdyż świat jest bardziej skomplikowany niż dobrzy, źli, my, oni, nasi, nie nasi. Tak jak to próbują przedstawić w mediach eksperci medialni, którzy znają się na wszystkim. Wracamy do Polski, mam za sobą 100 dni pana Tuska. 100 dni temu były wybory nowego rządu. To był 13 grudnia roku pamiętnego. To nie jest ta historia, ale też był 13 grudnia. Jedna koalicja pana Tuska nazywana jest przez oczywiście przeciwników koalicją 13 grudnia, a przez zwolenników koalicją tam chyba 15 listopada, bo chyba wtedy się wybory odbywały. No i gdy te wybory szły do celu, czyli do tego, żeby PiS przegrał, pamiętacie pewnie wszyscy, na pewno większość z was, bo myślę, że ta część, która tego woli pamiętać, nie ogląda tego programu, pan Tusk obiecał wiele rzeczy. 100 rzeczy dokładnie, 100 pewnych rzeczy, które on zrealizuje w ciągu pierwszych 100 dni. No i wtedy każdy, kto miał łeb na karku i nie był, nie wiem, oczadziały propagandą jednej i drugiej strony, wiedział, że to jest nie do zrobienia, że te ich plany po prostu nie mają żadnych szans. Aczkolwiek, jak weźmiemy sobie polityków, teraz można sobie cytować na przykład, nie wiem, pana Tuska z tamtego czasu, na wszystkich polityków Platformy z tamtego czasu, to było powiedziane, że na pewno tak zrobimy. 100 dni i po prostu będzie raj na ziemi.
I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Tak się nie stało po studniach. No, dowieziono takie propozycje zmian, które nikogo w sumie nie interesują. Rzeczy takie na przykład jak podatki, które chyba wszystkich interesują, przynajmniej większość ludzi. No poza tymi, którzy po prostu nie pracują, tak? Bo żyją z socjalu, w związku z tym mają to głęboko w pompie. Miała być kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych i to był plan pana Tuska. I wtedy pamiętam, partie będące poza platformą mówiły, że to nie ma szans w ogóle. To jest nie do wykonania, po prostu budżet tego nie wytrzyma. Ale pan Tusk ciężko i mocno cisnął, że tak właśnie będzie. No i w finale tydzień temu Konfederacja złożyła wniosek do Sejmu, żeby przegłosować te 60 tysięcy. I uwaga, pan Tusk głosował przeciwko.
Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała.
Nawet nie to, że nie dowiózł pewnych rzeczy, tylko po prostu zablokował ich realizację. Co nie przeszkadza im teraz mówić, że to jest jeden ogromny sukces, w ogóle cokolwiek dowieźli. Pan Glapiński jest ponad winny temu, że nie dowieźli. Bo pamiętacie, pewnie w zeszłym tygodniu pan Tusk chwalił się tym, że obalił, w sensie nie komunę, bo komunę to on obalał, ale to dawno temu strasznie. Później tych komunistów wprowadzając do Europarlamentu i do parlamentu, w tej chwili pół rządu jest lewactwem, nie lewicą, tylko lewactwem, która demoluje szkolnictwo między innymi. A propos szkolnictwa, jednak od 1 kwietnia mają być zlikwidowane prace domowe, żeby uczniowie byli jeszcze mądrzejsi niż wcześniej. Także te wszystkie zmiany, które lewica wprowadza dzięki panu Tuskowi, są naprawdę rewelacyjne, oby więcej takich rzeczy. To szybciej upadniemy. No więc pan Tusk tłumaczył w zeszłym tygodniu, że to on obalił inflację. Jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, inflację obalił swoim długoterminowym staraniem pan Glapiński, tak? No i chyba pan Tusk, tak przynajmniej to wygląda z boku, za chwilę wam powiem, dlaczego tak nie wygląda to w rzeczywistości. Pan Tusk postanowił zaatakować pana Glapińskiego, dzięki której inflacja zniknęła, bo gdyby pan Glapiński nie zniszczył tej inflacji, w sensie nie zlikwidował, nie obniżył, to wtedy pan Tusk mógłby nie zrobić o wiele więcej rzeczy, tak? A tak zrobił jednak parę rzeczy, mimo że mógł w ogóle nie robić, gdyby inflacja nie była tak wysoka, jak przewidywał pan Tusk, czyli po prostu no, jest dość niska w tej chwili, aczkolwiek ceny nie spadają. No, to może, nie możecie w ogóle liczyć, czym spadły. I tutaj informacja własna. I teraz uwaga, mamy nowy dżingiel w programie. No nie jest najlepszy. No tak myślałem, takie ding dong, coś będzie w skrócie, ale mamy co mamy. Nie narzekam, bo dostałem to w prezencie, także po prostu mamy nowy dżingielek, taki mały, w związku z tym informacja własna, której nigdzie więcej nie usłyszycie i nie zobaczycie, przynajmniej przez jakieś tygodnie, jeśli nie miesiące w tym przypadku. Otóż za wywaleniem pana Glapińskiego z Banku Centralnego nie stoi pan Tusk, mimo że w chwili, kiedy padł taki pomysł, to wyglądało, że to jest jego pomysł i on zrzucił, że będzie jakiś Trybunał Stanu dla Glapińskiego i tak dalej. No i wyglądało, to jest jednak pomysł Tuska, ale to nie jest jego pomysł. Za tym pomysłem stał znowu pan Czarzasty, który wyciągnął niepublicznie, dlatego mówię o tym jako pierwszy, gdyż o tym parę osób na razie w państwie wie, wyciągnął sytuację, uwaga, sprzed 2018, to jest 8 lat temu, jakby nie patrzeć, tak? Nie, 8? Sprzed dobrych paru lat. Kiedy to? Pewnie część z was nie pamięta, bo ja sam zapomniałem o tym na śmierć, bo musiałem sobie pogrzebać i odkopać pewne informacje. KNF-ie, takiej Komisji Nadzoru Finansowego, wybuchła afera i ta afera była dość głośna, aczkolwiek dość krótko trwała, gdyż szybko gdzieś zakopano pod chodniczek, o czym za chwilę wyjaśnię, dlaczego chyba tak mogło się stać. No więc w czasie tej afery padło wiele oskarżeń pod adresem rządu, już tutaj pisowskiego, że w KNF-ie, w Komisji Nadzoru Finansowego jest dużo nieprawidłowości i chodzi m.in. o pana Czarneckiego, właściciela banków w Polsce, wtedy chyba wszystkich możliwych poważnych banków, chociaż było jeszcze parę innych, ale to zostało wykupione później przez PiS na potrzeby naszego imperium. No więc pan Czarnecki miał być przez szefa ówczesnego KNF-u bardzo ładnie proszony o to, żeby dał pieniądze. Półtora miliona, zdaje się, łapów na jakieś tam rzeczy niezwiązane do końca z KNF-em i z bankowością, ale gdyby je dał, to wtedy pan Czarnecki nie miałby żadnych kłopotów, a wtedy dość kłopoty już duże miał. Zresztą zniknął też jak afera w KNF-ie wkrótce po tym, jak ta afera wybuchła. No więc pan Czarnecki nie chciał dać tych pieniędzy, w związku z tym miał duże problemy, które robił mu poprzedni rząd, czyli rząd PiS-u. I tutaj informacja, do której dotarłem w tym tygodniu, całkiem przypadkiem. Okazuje się, że w tamtym czasie chyba też stosowano Pegasusa i w związku z tym podsłuchano rozmowy pana Czarneckiego, nie Ryszarda Czarneckiego, który się być może pojawi w tym programie jeszcze, Już w tym tygodniu z nim rozmawiałem, pana Czarneckiego. Rozmowa została nagrana, tego szefa KNF-u i pana Czarneckiego. I w tej rozmowie właśnie padła informacja o tym, że półtorej bańki jakby trafiło od pana Czarneckiego, to będzie lepiej, po prostu będzie lepiej, wszyscy będą szczęśliwi. I te pieniądze ponoć miały trafić, w trakcie tej rozmowy tak było celowane, miały trafić w przyszłości do pana Grapińskiego. Więc pan Czarzasty, mając tę informację, gdyż w ciągu ostatnich tygodni nasze służby, tajne służby w Polsce, które zaniepokojone bardzo zostały sytuacją z panem Wąsikiem i z panem Kamińskim, gdzie to szefowie służb poszli na chwilę do więzienia i służby postraszono, że ej, z wami też tak możemy zrobić, także nie fikajcie. Służby, z tego co się dowiedziałem, postanowiły tę właśnie informację o nagraniach, które mają z panem Czarneckim i z panem z KNF-u, przekazać nowej władzy, żeby troszkę tak się, nie wiem, podlizać, uspokoić nastroje. I właśnie z tego powodu wybuchła bomba w postaci Trybunału Stanu dla pana Glapińskiego. A to, że Tusk tam później zaczął krzyczeć różne inne rzeczy, które miał to przykryć, gdyż prawdopodobnie nie wiedział o całej tej sytuacji, zastanawiał się, o co chodzi panu Czarzastemu, no to zaczął bić w bęben, żeby samemu doprowadzić do sytuacji, w której to w kajdanach pan Glapiński wyjdzie sobie z banków naszego centralnego i stanie się łupem silniczków, czyli silnych razem. Teraz wszyscy o tym wiedzą, w sensie jak ktoś nie wiedział, to dzięki temu programowi wie, o co chodziło. I pozostaje tylko jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan Czarzasty, robiąc to, co robiąc, nie zdetonował bomby, która mogłaby wysadzić PiS na amen? Bo teraz, kiedy PiS już wie o tym, że oni wiedzą o tym, o czym wiedzą, będzie miał się czas przygotować na ewentualne perturbacje związane z panem Glapińskim. No, my jesteśmy przy bankach, bo przecież byśmy przy bankach, to rzućmy okiem na zagranicę. Bank Światowy. Bank Światowy wyprodukował takie duże pismo w ostatnim czasie, z którego wynika, że oczywiście będziemy mówić o CO2. To w każdym programie musi być, bo ta szajba po prostu odbiła wszystkim i na całym świecie, w sensie na całym świecie w Europie. CO2 jest szaleństwem, które ogarnia wszystkie, aczkolwiek Bank Światowy chce, żeby to szaleństwo ogarnęło jeszcze więcej krajów. No więc Bank Światowy stwierdził w takim obszernym raporcie, że znaleźli sposób na to, żeby w miastach nie było smogu. No więc ich sposób polega na tym, żeby wszędzie zbudować metra, bo jak ludzie będą jeździli metrem, to wtedy nie będą jeździli samochodami, jak nie będą jeździli samochodami, to nie będzie CO2, smogu i będzie po prostu czyściutko i fajnie. No i zrobili taką dość długą listę, pewnie link dodam pod programem, bo tam jest, to są setki miast po prostu. Tam są setki miast, zrobili długą listę miast, które w związku z tym, że mają dużo smogu, to powinny zbudować sobie metra. Problem polega na tym, i ten problem zauważył Bank Światowy, że te miasta leżą głównie w państwach, których nie stać na metro. No więc Bank Światowy, jako to już jest Bank Światowy i ma duże możliwości, stwierdził, że skoro was nie stać na te metra, to my wam pożyczymy na to, żebyście je zbudowali. I później nam kiedyś oddacie, jak już będziecie czyści, ekologiczni, nie będziecie mieli smogu i samochodów, wdzięczności nam oddacie długi, to zaciągniecie pod budowę metra. To jest taki patent genialny, po prostu ktoś czegoś nie może kupić, ale w sumie jeżeli to zagraża porządkowi światowemu i globalne ocieplenie dzięki temu zniknie, nie, to wtedy ten ktoś będzie, nie sugeruję, że zmuszony, ale pewnie jak znamy sytuację związaną z ekoszaleństwem, jednak będą zmuszane te miasta do tego, żeby sobie metra instalować. Jest długa lista, zaczyna się od Bangladeszu. W Bangladeszu według tej listy, tam widziałem, że chyba z 15 albo 20 metrów musi powstać, żeby było ekologicznie. Są też dwa polskie miasta na tej liście, jest Poznań i Wrocław. Także w Poznaniu i Wrocławiu może być bardzo eko za parę lat, jeżeli Wrocław i Poznań zadłużą się w Banku Światowym na zrobienie czegoś, co w sumie jest im bardzo potrzebne tak naprawdę, tylko mają to pieniędzy. Także w związku z tym, jeżeli macie jakieś potrzeby, na które nie macie pieniędzy, to Bank Światowy stoi otworem. Myślę, że wiele innych banków też, jeśli myślicie jakąś bzdurę eko, która wytłumaczy, dlaczego tych pieniędzy potrzebujecie bardzo, a nie macie w związku z tym musicie je dostać, to dostaniecie je. Tylko pamiętajcie o tym, że je trzeba spłacać. Tak, trzeba spłacać KPO, który jest identyczną pożyczką, jak ta, o której mówię w przypadku Banku Światowego i metra w każdej wsi. PiS wrócił do TVP. PiS odbrał się na TVP. PiS w zeszłym tygodniu. O, PiS jeszcze parę rzeczy nie zrobił w zeszłym tygodniu, ale to zatrzymamy się przy TVP. PiS, w sensie Jarosław Kaczyński, stwierdził, że dość tego wszystkiego, nie ma nas w TVP, a TVP jeszcze ciągle ktoś ogląda, w związku z tym politycy PiSu będą zmuszeni wreszcie do tego, żeby chodzić do TVP. No i to jest zabawna sytuacja, jakby nie patrzeć, tak? Bo kiedy w grudniu ja się nabijałem z protestów przeciw przejęciu TVP, że one są przeciwskuteczne kompletnie, nic nie razy, zarazem, to byłem wtedy określany jako no, niepatriota przynajmniej, tak, że po prostu, że sobie robi otokieł jaja z pogrzebu, że jest niepoważny, że to jest bardzo poważna sprawa, że trzeba protestować, wychodzić na ulicę, odwrócić sobie tyłki, żeby tylko i wyłącznie odwrócić kolej rzeczy, bo cytuję wtedy ludzi z PiS-u, nowe władze TVP są nielegalne. No i nic się nie zmieniło. One są dalej nielegalne, bo w KRS-ie nie jest ciągle wpisany nowy zarząd, jest ciągle stary zarząd pisowski, nie ma nowego, w związku z tym PiS, no jakby nie patrzeć, przyklepuje bezprawie, przeciw któremu wyciągał ludzi na ulicę. No i tutaj troszkę ręce opadają, jeżeli chodzi o to, co oni znowu robią, bo jak się z nimi rozmawia tak bezpośrednio, to jest, wszyscy twierdzą, że oni wygrają te wybory samorządowe. No sprawdzam, będzie za kilka tygodni. Z innych rzeczy, które się wydarzyły przy okazji PiS-u, mówiłem już o rządzie, mówiłem, dlatego mogę mówić o opozycji, bo mówiłem wcześniej o rządzie. Ze strony PiS-u to zadyma, która wybuchła dokładnie, kiedy był publikowany poprzedni odcinek Pitu sobotniego, w którym mówiłem, że jest duży konflikt między panem Jakim a panem Kaczyńskim i Morawieckim. Do chwili, kiedy ja to publikowałem i leciało tutaj wyjaśnienie, że chodzi między innymi o to, że jest jakaś ustawka z Konfederacją, to pan Morawiecki wysłał do internetu swoich chudopachołków, którzy wreszcie odpowiedzieli salwą taką ogniową z burt wszystkich, jakie mają, czyli niezbyt wielu, bo tam naprawdę dwóch gości pyszczyło, ale bliski Morawieckiemu, którzy zaatakowali Jakiego, żeby po prostu przymknął się, cytuję praktycznie, gdyż te rzeczy, które on opowiada, to nie są do gadania publicznie. Przypomnę, że te rzeczy, o których gadał Jaki przez ostatnie kilka miesięcy po wyborach, aż do momentu, kiedy został zaatakowany i troszeczkę się wyciszył, to trzeba zauważyć, że nagle po prostu troszkę mu mina zrzedła, że te wszystkie rzeczy, o których on mówił, to są rzeczy, których ja oczekuję od partii już teraz opozycyjnej, czyli od Zjednoczonej Prawicy, że ktoś od nich wyjdzie poważnym, Jaki jest fajnym chłopakiem, ale to nie jest polityk z pierwszych rzędów, tak ciągle jakby nie patrzeć, i że ktoś poważny wyjdzie z tej Zjednoczonej Prawicy i powie tak, dobra, zrobiliśmy to i to źle. I to są wszystko rzeczy z listy Jakiego, bo on to wymienił i nie ma sensu powtarzać. Zielony Ład, piątka dla zwierząt, podatki, nowy ład i parę innych rzeczy, które wysadziło ten rząd w powietrze. I że ktoś wyjdzie i powie tak, to był błąd i teraz wiem, że to był błąd, w związku z tym Sorencjo, sorry plażo. I my się naprawimy. Ale nie, to nie ma takiej w ogóle rozmowy, bo jak wiecie, w poprzednim tygodniu PiS nie zamierza nikogo za nic przepraszać i nie zamierza zmieniać nic w swojej polityce, bo uważają, że są genialni. Mało tego, wysłał pan Morawiecki swoich chudopachołków, jak stwierdziłem, na wojnę internetową z panem Jakim, ale po cichu, co zresztą stało się głośno od razu, wiadomo, że nawet na Nowogrodzkiej przecieki są czymś normalnym, zażądał likwidacji Ziobry ze Zjednoczonej Prawicy, żeby solidarna, socjalna, suwerenna Polska sobie już poszła w precz, gdyż mówią brzydkie rzeczy. Panie Morawiecki, oni mówią to, co pan powinien powiedzieć. Pan osobiście, a nie pan teraz chodzi po różnych stacjach, mniej lub bardziej znanych, i opowiada bzdury o tym, jaki był genialnym premierem, jak to smuciło pana TVP, który robi promocję Tuskowi. Przecież to pan razem z Bielanem robili promocję Tuskowi. Czy pan ma ludzi z wariatów? Wracając do szkolnictwa, przed chwilą byliśmy przy szkolnictwie, pani szefowa psychiatrów, zdaje się, teraz macie obrazek, nie pamiętam jak ona się nazywa, więc na obrazku macie pewnie nazwisko i macie to, co ona powiedziała. Tak, ona wymyśliła, że w związku z tym, że matematyka powoduje dużo stresu, to w związku z tym należy ją włączyć z matur. I powiem tak, że jak patrzę na ten rząd, to myślę, że to jest całkiem możliwe do spełnienia. Generalnie myślę, że na przykład nie w ogóle oceny jakiekolwiek w szkołach też wywołują dużo stresu, w związku z tym mogą być skasowane na bazie tego typu myślenia. W połączeniu z brakiem prac domowych, w sumie za chwilę nie będzie ocen, nie będzie żadnych przedmiotów, do szkoły się będzie chodziło grać w ping-ponga, że ktoś będzie lubił oczywiście, bo ktoś nie będzie lubił, to nawet nie będzie musiał grać w ping-ponga i nie wiem, na jakiej bazie będą oceny wystawiane, chociaż w ramach socjalizmu naukowego to wszyscy powinni mieć taką samą jedną ocenę, jakąś uśrednioną. Nie wiem, trójkę na przykład. Chociaż nie, trójka to wyglądałoby źle statystyka ogólnoświatowa, w związku z tym pewnie wszyscy uczniowie będą czwórkowi, no bo to jest przecież takie proste. Jeżeli coś jest problemem, to my nie rozwiązujemy problemu. W tym przypadku nie uczymy dzieciaku matematyki tak, żeby była dla nich bardziej przystępna. A to naprawdę nie jest takie strasznie trudne. Mówi to jako humanista mimo wszystko, który miał problemy z matematyką, ale jak się trafi nauczyciel, który potrafi ją opowiedzieć, nagle stawała się genialnie prosta i czystą przyjemnością stawała się. No więc nikt nie wpadnie na to, że po prostu uczy dzieciaki fajnie matematyki, w fajny, mądry sposób i innych przedmiotów, które sprawiają problemy, na przykład biologia, bo przecież naprawdę spora część społeczeństwa, i to już nawet dorosłego w tym momencie, nie wie skąd się biorą dzieci, tak? u mnie na biologii, za komuny, w podstawówce, w szóstej klasie mi to wyjaśniono. Ja wiedziałem, skąd się biorą dzieci, że pewne elementy ciała należy trzymać z daleka od siebie do momentu, kiedy tych dzieci się nie chce mieć. Tak? No w tej chwili ta wiedza nie jest powszechna, matematykę skasują, ale to jest tylko taki przykład pokazujący stan naszego państwa. Czy Polska rozwiązała jakikolwiek swój problem w ciągu ostatnich 30 lat? No właśnie. Nie słyszę. Polska scedowała wszystkie swoje ewentualne problemy na państwo ościenne, na Amerykę, na, która nie jest ościenna, ale jednak państwem jest takim, no w sumie jesteśmy 51. kolonią, 51. stanem USA, także też można nazwać ją państwem ościennym, na Niemców, Francuzów, na wszystkich dookoła. Weźcie sobie tą Polskę, weźcie sobie jej gospodarkę, weźcie sobie wszystko, bo my nie chcemy się denerwować po prostu, niech ktoś za nas to robi. Później weźmy do Unii Europejskiej. Unio, weź to wszystko od nas, my nie chcemy się denerwować, bo to jest takie denerwujące. Te podatki, to szkolnictwo, no służba zdrowia, wojsko, to wszystko przerasta nasze siły. W związku z tym wszystko to oddaliśmy. Także ta pani mi używuje w tej chwili jakieś zdziwienie u niektórych jeszcze osób i śmiech. Ta pani zaproponowała coś, co my jako państwo robimy od 30 lat przynajmniej. Więc skąd w ogóle zdziwienie? A Jezus, będzie dużo o PiS-ie dzisiaj jednak. No PiS, zobaczcie, ten fragment znowu dał do pieca.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to złożyliśmy właśnie wśród tych 8 projektów ustaw jest projekt Prawa i Sprawiedliwości, powrotu do stanu poprzedniego.
Tak, to jest wysoki polityk PiS-u, obok stoją wysocy byli rządowi urzędnicy Prawa i Sprawiedliwości, który to poinformował, że oni teraz, po tym jak rządzili i kiedy to podnieśli składkę zdrowotną, także po prostu się wiele firm wywróciło, a jeszcze więcej się wywróci, no więc kiedy rządzili, to nie podnieśli składkę zdrowotną, i teraz, kiedy już nie rządzą, to oni chcą jej opuszczenia w dół i jak wrócą do władzy, to ją opuszczą, bo teraz to, co robi rząd PO z tą składką zdrowotną, jest nie do przyjęcia, bo nie zrobił tego, żeby cofnąć tą składkę do czasów sprzed rządów PiS-u. No serio, po prostu no tak nie za bardzo wiadomo, jak to skomentować, żeby po prostu nie urazić tych ludzi, bo to wszystko są ludzie, tak? To są politycy, ale jednak ludzie. No jednak politycy, więc to trochę mało ludzi, ale jednak to są ludzie. Pytanie proste, dlaczego w ogóle przy tym grzebaliście, skoro chcecie wrócić do stanu sprzed swojej własnej decyzji, która tę składkę komplikowała i podnosiła? Przecież mogliście tego w ogóle nie robić. Mogliście cofnąć swoją błędną decyzję jeszcze, uwaga, 3 miesiące temu, wtedy byście w rządzie. Mieliście rząd nad całą Rzeczypospolitą, naszym imperium. Dlaczego wtedy tego nie zrobiliście? A teraz, kiedy nie macie władzy, mówicie, co trzeba zrobić? Czy trzeba cofnąć to do momentu sprzed przyjścia waszego do władzy? Chryste, panie, jak ten Tusk ma przegrać z takimi imbecylami? No ale z drugiej strony my wszyscy chyba przegramy z tymi imbecylami, bo kilka dni temu znowu poleciała jakaś rakieta zza granicy naszej wschodniej, w sensie z nad naszych kresów wschodnich do centrum Polski przyjechała rakieta i była tam przez niecałą minutę, co prawda, ale przypominam, że kiedy poprzednia taka rakieta przeleciała, jedna doleciała sobie do Bydgoszczy, druga w Przeworowie paru ludzi posłała tam ten świat, no więc wtedy dzisiejsi rządzący mówią, że to jest skandal, w tej chwili to nie jest skandal. Mało tego, dzisiaj pan Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w chwili, kiedy ta rakieta wlatywała do Polski, to użyto wszystkich wymaganych procedur związanych z taką sytuacją. Ona była przez 40 parę sekund w naszej strefie i użyto wszystkich procedur, no więc podejrzewam, że wiem, jakie to były procedury. Pan Kosiniak i pan Kamysz zadzwonili sobie tam, gdzie trzeba dzwonić, żeby dowiedzieć po prostu, co się dzieje. Jest rakieta i co teraz możemy zrobić? No nic, bo nie mamy przeciwlotniczej obrony w ogóle żadnej. Czyli co? Czyli przeczekajmy, może sobie gdzieś poleci. No i sobie poleciała, w związku z tym procedura, czyli sprawdzenie, czy mamy obronę przeciwlotniczą, której nie mamy, została użyta i wdrożona, po czym tamta rakieta zniknęła i nie było żadnego problemu, tak? No ale pan Kosiniak, który jest szefem MON-u, jest coraz bardziej przerażający, tak? Posłuchajcie sobie tej historii.
Imperium zła, które się odradza, musi jasno i wyraźnie wiedzieć. Całe społeczeństwo polskie jest gotowe do obrony ojczyzny. W momencie zagrożenia państwo broni się nie tylko swoimi jednostkami, siłami zbrojnymi czy wszystkimi instytucjami. Broni się całą swoją mocą, czyli mocą swych obywateli.
Tak. Pani, pan, ja, wszyscy dookoła ponoć jesteśmy przygotowani do wojny. Szczerze powiem, no ja nie za bardzo, tak? Co prawda mam broń. Wczoraj byłem na ćwiczeniach ze strzelania ze snajperki, to musisz zobaczyć u mnie na Twitterze oraz na moim Instagramie, polecam serdecznie, ale ja się nie uważam za osobę przygotowaną do jakiejkolwiek wojny, bo nie wiem, sprawdzałem ostatnio znowu mapę schronów, najbliższy schron, który tutaj miał w okolicy się znajdować, znajduje się 20 parę kilometrów stąd, no kurwa w chuj, daleko ode mnie, tak? Jeżeli po prostu jesteśmy w momencie, kiedy jest zagrożenie bombardowaniem, wszystko w okolicy wybucha, jakiś atom spada i tak dalej, 20 kilometrów rozwalonymi drogami oraz zablokowanymi przez trupy jakichś innych samochodów, to jest w cholerę daleko. Tym bardziej, że jak się dowiedziałem, kiedy zadzwoniłem do tego schronu, że nie, to my nie jesteśmy żadnym schronem, jesteśmy jednostką straży pożarnej i wrzucili nas na tą listę, bo nie mieli chyba co wrzucić, a schron najbliższy jest, uwaga, 80 km od pana miejsca zamieszkania. Wow, także panie Kosiniak, ja nie jestem taki przygotowany do tego, co pan robi ze swoimi kolegami i bardzo bym prosił, żeby mnie oddalić od pomysłu takiego, że coś będzie na nas spadało, tak? A chociaż wszystkie pana poczynania prowadzą do tego, że wreszcie na nas spadnie, gdyż systematycznie wpieniacie ludzi, którzy ewentualnie mogą coś na nas zrzucić. Pana kolega partyjny, pan Hołownia, jest pierwszym w tym szeregu. To on chce wgniatać szefów państw autonomowych w glebę, nie mając nawet schronów dla swoich obywateli. Pan mówi, że nawet nie armia, że armia nie. Armia nie jest taka ważna jak obywatele, którzy jak jeden mąż są przygotowani do przyjęcia wroga na klatę. No więc ja jestem troszeczkę przeciw, tak? Bo ja nie jestem przygotowany. Być może wszyscy obywatele poza mną są przygotowani. Ja nie jestem. I teraz tak mam pytanie. Kto z państwa jest przygotowany? Szanowni Państwo, niniejszym kończę dzisiejsze spotkanie cotygodniowe. W przyszłym tygodniu druga część spotkania z profesorem Wielomskim. Zaczniemy tym razem od Karla Marksa i jego bytności na tym Westpadole, czyli cała historia Karla Marksa i tego, co on nie napisał i to, czego nie napisał, a wszystkim się wydaje, że napisał, a to, co napisał, nie było nigdy czytane i też wszystkim się wydaje, że to, co nie napisane i napisane, jest tym, co on właściwie sprzedał dalej. To będzie historia Karola Marksa, dwuodcinkowa, zapraszam serdecznie, a na dzisiaj żegnam już Państwa i życzę miłego weekendu na tym Westpadole. Do zobaczenia, pa!
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.